Dzisiejsza historia, o której opowie mój gość, może być jedną z najciekawszych, jeżeli w ogóle nie najciekawszą w tym programie. Dotyczy rzecz Francji, Ludwika XIV i sprawy tak tajemniczej, że król Francji postanowił kompletnie się jej pozbyć. Nie chciał, aby w ogóle ta sprawa wyszła na światło dzienne. Uwięził pewnego człowieka, który miał nosić żelazną maskę, po to, aby nikt nie rozpoznał jego tożsamości. Sprawa do dziś budzi dyskusję wielu historyków. Są różne teorie na temat tego, kto pod tą maską tak naprawdę się krył. Oczywiście jedną z nich jest to, że pod tą maską, że tym więźniem był brat Ludwika XIV. I to właśnie ta historia zainspirowała twórców do stworzenia filmu Człowiek w żelaznej masce, rok 1998. Poznajemy oczywiście Ludwika XIV w tej roli Leonardo DiCaprio, który więzi właśnie pewną osobę, której tożsamość jest w ogóle nieznana. Okazuje się, że tą osobą jest Filip, czyli przyrodni brat króla. Został uwięziony po to, aby przypadkiem nie zagroził władzy Ludwika XIV. Król nie jest popularny wśród własnego społeczeństwa. Jedyne, na czym mu zależy, to tak naprawdę kobiety i własne wygody. I tutaj do akcji wkraczają dobrze nam znani muszkieterowie, którzy postanawiają podmienić króla, wyciągnąć z tarapatów przyrodniego brata Ludwika XIV i posadzić go na tronie. Czy człowiek w żelaznej masce naprawdę istniał? Czy to był faktycznie brat bliźniak Ludwika XIV? I co do całej sprawy mają muszkieterowie? O tym porozmawiam z moim gościem Kamilem Szatkowskim, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Mateuszu, dobry wieczór państwu.
To oczywiście przejdę do sedna. Człowiek w żelaznej masce. Przekonuje nas narrator na początku filmu. Od razu przejdę, bo to jest najciekawsza rzecz w tym filmie. Ciekawsza rzecz, być może nawet w historii Francji. Narrator mówi, że podczas rewolucji francuskiej zbuntowani Paryżanie po zdobyciu Bastylii w jej archiwum znaleźli tajemniczą notę o więźniu i tu jest przypisany konkretnie do niego numer. Opisywany jest jako człowiek w żelaznej masce właśnie. No i teraz pytanie, legenda czy jednak to jest prawda?
Sam fakt, że taki więzień w Bastylii był, jest jak najbardziej prawda. Więzień o numerze 64389000 można powiedzieć, że jest postacią historyczną, jest postacią autentyczną. Był to więzień incognito, więzień polityczny, więzień francuskiej racji stanu. Natomiast jakby na tym się nasze te pewniki kończą, dlatego że jeżeli chodzi o już samą sylwetkę czy samą biografię tego człowieka, no to tutaj już wchodzimy w sferę bardzo licznych rozważań historyków, badaczy, ale nie tylko, także ludzi ówczesnych, którzy jakby kreowali tą rzeczywistość i jakby sam fakt tego człowieka jest rzeczywiście aktem autentycznym, natomiast jakby już okoliczności dookoła związane nie do końca. Mamy dwie informacje takie, czyli mamy informację o nakazie aresztowania z lipca 1669 roku i tam pojawia się nazwisko Eustachy czy Eustache de Gers, który zatrzymany został w okolicach Calais. Natomiast później w akcie śmierci, można powiedzieć, czyli miało to miejsce 19 listopada 1703 roku, świadectwo tego pochówku nosi nazwisko Marcioli. I teraz właśnie no, kwestia tego, na ile to jest, czy na ile można zaczepić się w tych nazwiskach, no bo przecież nie było jakimś dużym problemem, żeby to nazwisko po prostu zmienić, tak? Nikt prawdopodobnie dzisiaj i wówczas też jakby zmienia osobowość, czy zmienia personalia osoby, aby kogoś ukryć, aby uczynić go tym incognito, w związku z czym jakby zmienienie imienia i nazwiska nie jest dużym problemem, więc można zatrzymać brata króla, a wpisać właśnie niejakiego starszego dożera i mamy jakby informację z głowy, tak?
No właśnie, a czy mamy jakieś dowody na to, że to był brat bliźniak samego Ludwika XIV, jak widzimy w filmie?
To znaczy, głównym autorem najprawdopodobniej tej wersji, że był to brat bliźniak króla, ale też w ogóle, że to były jakieś znamienite osoby tamtych czasów, był strażnik więzienia Benin de Saint-Mars i to był człowiek, który zmarł akurat w 1708 roku, więc on jakby przeżył tego więźnia, natomiast w czasie tego no, długiego, bo liczyć można prawie ponad 30 lat zatrzymywania, czy przetrzymywania, czy więzienia tego człowieka, de Saint-Mars kreował, można powiedzieć, tę rzeczywistość, bo w różnych fragmentach, w różnych pismach, w listach, zapiskach różnego rodzaju, pojawiają się różne osoby. No i między innymi pojawia się tam także brat bliźniak, czy w ogóle brat króla. Tych opcji związanych właśnie z Ludwikiem jest przynajmniej kilka, dlatego że czytamy między innymi w różnych opracowaniach autorów francuskich, ale nie tylko autorów francuskich, bo ten temat fascynuje od samego początku właściwie, kiedy tylko ta informacja została ujawniona, kim ta osoba mogłaby być. I Jean-Christian Petitfils w 2004 roku w swoim trzecim wydaniu książki właśnie Człowiek w żelaznej masce, historia, wejście do historii legendy, teraz tłumaczę na żywo z języka francuskiego ten tytuł, zebrał listę 52 kandydatów, prawdziwych lub wymyślonych postaci, których nazwiska wymieniane były właśnie jako plotki w czasach współczesnych dokumentów i pracach ukazywanych drukiem od roku 1669 aż po rok 1992. I między innymi właśnie wśród tej listy postaci pojawiają się między innymi marszałek Francji, pojawia się członek czy prezes parlamentu francuskiego, pojawiają się także właśnie postaci historyczne, takie jak chociażby syn słynnego Cromwella, tak, dyktatora angielskiego. Pojawia się też chociażby Ercole Antonio Mattioli, czyli włoski dyplomata, i stąd też ta nawiązanie do tego nazwiska. No bo Marcioli, Mattioli, prawda, brzmi podobnie, natomiast to też jakby jest jeden z domysłów, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest właśnie, że to mógł być brat bliźniak, że to był starszy brat na przykład z innego ojca pochodzący, co oczywiście naturalnie byłoby skandalem, natomiast jakby w tamtych czasach, nie ukrywajmy, nie było może rzeczywiście TikToka ani Instagrama, natomiast królewską ciążę ukryć było dość jednak trudno.
Zgadzam się.
W takich, powiedzmy, nadzwyczajnych sytuacjach, o których też między innymi właśnie pokazane jest to w tym filmie, ukazane jest to w tym filmie, że królowa rodzi jednego syna, później właśnie muszkieterzy pod osłoną nocy, czy właśnie król świętuje, tak, tą uroczystość. Dwór odchodzi od królowej, bo dziecko, tak, zostało już urodzone, w związku z czym jakby można świętować urodzenie tego dziecka. I wtedy, kiedy nikogo nie ma, na świat przychodzi drugie dziecko, tak, ten właśnie młodszy syn. Chociaż akurat w ówczesnych czasach panowało takie przekonanie, że ten syn, który rodził się później, poczęty był wcześniej, w związku z czym jakby był starszy, tak? I tutaj jakby była ta kwestia tego, który z nich miałby rzeczywiście objąć tron zgodnie z zasadą primogenitury. Natomiast no, tak to budziło wyobraźnię. To budziło wyobraźnię i wcale nie dziwię się, że ludzie przez te wszystkie lata, są do dnia dzisiejszego, tak, próbują ustalić, kim ten człowiek naprawdę był.
No właśnie, a ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tego, bo w filmie widzimy, że że ojcem tego Ludwika XIV, no i też jego brata bliźniaka, jak tutaj mówi film, nie jest poprzedni król, tylko D'Artagnan.
No to też jest oczywiście bardzo zmyślny zabieg filmowy. Jakby w książkach Aleksandra Dima, no bo na tym bazuje, a właściwie na jednej z części powieści Aleksandra Dima bazuje ten film. I jakby w samych książkach D'Artagnan ukazany jest jako człowiek właśnie oddany idei, człowiek, który poświęca się państwu, człowiek, który jest taki, no, można powiedzieć, że żyje w takim poczuciu i przekonaniu obowiązku, odpowiedzialności, i w związku z tym jakby nie zakłada rodziny, nie ma żony, nie ma dzieci. Natomiast w scenariuszu filmowym prawdopodobnie próbowano ukazać go właśnie jako też, który oddaje życie za ojczyznę, ale pozostawia po sobie potomka, i to nie byle jakiego potomka, bo właściwie nawet potomków, w osobie właśnie króla Francji i jego brata. Natomiast no, jaki powód był tego? W filmie bardzo prosty, tak? Po prostu chodziło o zagranie na tych emocjach. W tym scenariuszu, mówmy się, no, film można obejrzeć, jest to przyjemny film dla oka. Natomiast jeśli chodzi o sam scenariusz i takie podejście historyczne, no to jest to bardzo takie lekkie podejście, umówmy się. To tam rzeczywiście bazujemy trochę na postaci, na powieściach Aleksandra Dima, bazujemy troszkę na jakichś tam realiach historycznych, ale splatamy też swoje własne rzeczy. No i oczywiście, no, myślę, że dowódca muszkieterów i królowa francuska byłaby to ogromna plotka, ale Wersal słynął z tego, że plotki różnego rodzaju wypuszczał, więc pewnie i taka mogłaby tam gdzieś przejść. Natomiast konsekwencje takich działań byłyby pewnie okrutny. Natomiast dlaczego tak zostało, to dlaczego D'Artagnan został ukazany jako ojciec, nie wiem, czy też rzeczywiście może próbowano podkreślić w jakiś sposób tą kwestię początku życia króla, czy właśnie jego pochodzenia. No bo rzeczywiście, znaczy, prawdą też jest to, że Ludwik XIII, Janna Austriaczka, dzieci, znaczy Ludwik urodził się dość późno, tak? Więc też jakby tam różnego rodzaju plotki dookoła tego związku były.
No właśnie do tych plotek chciałem nawiązać, bo Ludwik XIII jakby oskarżany jest o to, znaczy oskarżany. On miał preferować raczej mężczyzn, chciał nawet odprawić swoją żonę. No i pojawiła się właśnie plotka, że Anna Austriaczka miała romans i to dziecko wcale nie było, czy też tych dwoje dzieci, no wcale nie było Ludwika XIII, tylko jakiegoś właśnie powiedzmy muszkietera.
To znaczy, tak, to znaczy samo małżeństwo rzeczywiście nie było szczęśliwe i to jakby też wiemy z kart historii, że małżeństwo nie za bardzo było dobrane. Oczywiście bywały okresy lepszych, gorszych stosunków, natomiast wiemy też, że Anna kilkukrotnie poroniła, więc zdarzały się też te poronienia później i jakby w pewnym momencie było już jakby jasne, że tron Ludwiku obejmie książę Orleanu, tak, Gaston. I to jakby dość było oczywiste w pewnym momencie dla wszystkich. Natomiast na dworze francuskim w pewnym momencie gościł książę Buckingham i ta postać pokazana jest jakby w powieściach Lysandra Dima, który właśnie miał mieć romans z Anną Austriaczką. To był poseł króla Karla Stuarta, Karla I Stuarta. I rzeczywiście jakby powszechnym na dworze i w ówczesnych czasach było posądzanie królowej o romans właśnie z politykiem. I rzeczywiście król oddalił księcia pośpiesznie z dworu, w związku z czym jakby no, jest ta pewna doza niepewności. Natomiast dopiero w 1638 roku urodził się król Słońce, w związku z tym jakby też ten okres jest jeszcze troszkę dłuższy. Więc, a 2 lata później urodził się Filip, książę Orleanu właśnie. Czyli mamy informację o tym, że do tych romansów, to też niepewnie był nie, najsłynniejszy romans królowy, natomiast jakieś tam inne romansy, mniejsze czy większe, wiadomo, się zdarzały, to dość było naturalne w tamtych czasach. Natomiast kiedy ten romans wychodził na światło dzienne albo przedstawiał się w jakichś złych okolicznościach, no tutaj mieliśmy do czynienia jednak z angielskim politykiem, więc to też była kwestia. Ta zadra wojny stuletniej we Francji ciągle była żywa i ciągle pewnie jest. Więc jakby kwestia, z kim ten romans się miał, też była dość istotna.
Zatrzymajmy się jeszcze, bo pan mówił o tym, że znamy tego więźnia w żelaznej masce z imienia i nazwiska, znaczy przynajmniej tak dokumenty mówią, Eustache Dange. Jeżeli nie brat bliźniak, no bo tutaj jest kilka teorii, to w dokumentach, jeżeli dobrze pamiętam, napisane jest, że dosłownie to tylko lokaj. Tylko tak się zastanawiałem, jeżeli to był tylko lokaj, no i dlaczego w ogóle podkreślono, że to tylko lokaj, to dlaczego właściwie taka osoba byłaby więziona w Pinerol, w Bastylii, w więzieniu na Wyspie Świętej Małgorzaty, którą też widzimy w filmie. Przecież to były więzienia przeznaczone nie dla byle kogo, tylko dla więźniów politycznych, dla szpiegów, osób szlachetnie urodzonych. To by sugerowało jednak, że to był ktoś więcej, kto może jakąś tajemnicę zna, która by zagrażała królowi albo w ogóle Francji.
Znaczy, tak, ogólnie o samym człowieku w żelaznej masce, czy o samej tej postaci wypowiadał się też między innymi swego czasu Voltaire, czyli postać, która do dnia dzisiejszego rozpala umysły, kiedy czytamy te dzieła, bo to rzeczywiście
tak.
Człowiek, który przydał swoje czasy. Natomiast on też między innymi w swoich słynnych pytaniach o encyklopedię pisał, to był rok 1771 bodajże, więc on też jakby pisał, że ten więzień był starszym nieślubnym bratem Ludwika XIV. I na bazie jakby tej koncepcji też pojawiały się inne, tak, że właśnie, że był młodszym bratem, że był bliźniakiem i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tego kamerdynera, bo tam właśnie też mowa jest, w sensie jest mowa o kamerdynerze, czy też właśnie o jakimś bliskim współpracowniku, to bardzo możliwe, że chodziło o jednego z kamerdynerów albo samego kardynała Mazarena, albo jednego z jego doradców. I tutaj też jakby mamy informację, że to właśnie był tylko kamerdyner, który został uwięziony za to, do czego został zatrudniony. I to też jest jakby kolejna księga z informacjami, czy jakby właśnie z brakiem informacji, z przypuszczeniami, z plotkami, któż to mógł być i dlaczego. i w związku z jaką okolicznością był tam więziony. No więc jakby mówi się też o tym, że, czy pisało się i pisze się też o tym, że była to postać, która została albo, że miała zrobić coś w tych wczesnych rządach Ludwika XIV, albo za wiedzą i zgodą króla gdzieś w najbliższym otoczeniu. Bardzo możliwe, że też była w to zamieszana pani de Maintenon, czyli faworyta króla, w związku z czym jakby też mamy takie grono, które gdzieś tam się przeplata, takich postaci ważnych w tamtych czasach, w związku z czym niezależnie od tego, do czego został wynajęty, czy do czego został zatrudniony, no to rzeczywiście mógł to być więzień polityczny, bo no ta skala prawdopodobnie była bardzo wysoka, no bo rzeczywiście Bastylia, czy też te inne właśnie więzienia, o których pan wspomniał, to nie były więzienia takie typowo przypadkowe, tak? To były więzienia dla więźniów politycznych, dla osób, które popadły w niełaskę króla, czy też właśnie państwa. I w związku z tym rzeczywiście takie miejsce odosobnienia, w takie miejsce trafiali.
Mam jeszcze jedno pytanie a propos tego więźnia. Chodzi mi o warunki, w jakich on był przetrzymywany, bo w filmie, no tutaj brat, bliźniak Ludwika XIV, no jest cały czas przetrzymywany w tej żelaznej masce. Nikt nie może zobaczyć jego twarzy, ale jest w ogóle w tragicznych warunkach przetrzymywany. Natomiast ten prawdziwy człowiek w żelaznej masce chyba miał trochę lepsze warunki z tego, co wynika z relacji.
To znaczy, ta żelazna maska bardzo możliwe, że sama żelazna maska bardzo możliwe, że też stała się pewnym właśnie wyobrażeniem czy mitem wykreowanym przez Dumas już później, bo przy okazji właśnie tego kamerdynera informacje takie dochodzą do nas, że to nie była zakryta żelazna maska, tylko że na przykład to była maska z aksamitu, tak, na przykład czarnego,
No właśnie.
i że tylko miał tą maskę zakładać wtedy, kiedy podróżował między więzieniami albo kiedy publicznie pokazywał się gdzieś, tak? Natomiast sam w celi w tej masce nie chodził. Znaczy, wydaje się to po prostu trudnym, chociaż nie jest to niemożliwym tak z gruntu widzenia pewnego uciśnienia ze strony aparatu państwa, żeby w jakiś sposób wyjątkowo trudnym więźniom jeszcze dopiec, więc myślę, że ta maska wcale nie musiała być wymyślona. Natomiast jakby sam fakt takiej codziennej egzystencji był trudny, aczkolwiek warunki panujące w więzieniach w tamtych czasach były trudne, tak? Jakby wilgoć, chłód przenikliwy, no bo to jednak zazwyczaj były twierdze czy zamki, więc jakby te pomieszczenia nie były ogrzewane albo były lekko ogrzewane, albo gdzieś tam, więc to jakby rzeczywiście ten chłód był dość srogi. No i te takie typowe właśnie lochy, czy różnego rodzaju takie więzienia, które budowane były najczęściej właśnie, czy też w ratuszach, czy też we Francji właśnie, to były całe budowle przeznaczone na to, ale nie tylko we Francji. Warunki były tam różne, natomiast ogólną zasadą jednak było to, że więzień miał odczuwać tak swoją karę. Zresztą, skoro mówimy, czy mówiliśmy ostatnio przy okazji filmu Napoleon o rewolucji francuskiej, no to
Tak.
zwrócić też można uwagę na to, że więzieni też byli przecież król Ludwik XVI wraz z małżonką i dzieckiem, w związku z czym jakby tam też te warunki ich więzienia, no może nie były aż tak dramatyczne, ale te wygody, które znali właśnie czy z Wersalu, czy z pałaców, były im już wtedy bardzo obce, więc to też jakby nie było może w ten sposób wyszukane, uczynione, ale jednak więzienie było czymś dolegliwym. Natomiast w filmie też to przedstawione jest w taki sposób, no już bardzo, można powiedzieć, zarydynkowy, że to rzeczywiście był brud, że tam było ciemno, że tylko jeden świetlik był w suficie, no i ta maska cały czas zakryta. Natomiast rzeczywiście ten obraz z tych informacji z Bastylii, to wynika, że no nie był taki zły, tak? Że jakby on miał jakieś tam swoje prawa, przywileje, więc też mógł jakby, między więźniami były te przenosiny czasami, były też rzeczywiście modlitwy, przyjmowane były sakramenty, więc jakby no, życie się w jakiś sposób toczyło, tak? To nie zawsze było przykucie tam łańcuchami do ściany, czy w jakiś sposób inne jeszcze upodlenie, natomiast to na pewno lekko nie było.
Zatrzymajmy się w takim razie przy samym Ludwiku XIV, bo w filmie tutaj cofamy się do lat 60. XVII wieku. No i Ludwik XIV przedstawiany jest jako taki no, niezbyt lubiany przez francuskie społeczeństwo. Lud Paryża głodował. Mieli go podburzać jeszcze jezuici, którzy twierdzili, że ten niedostatek żywności wynika z wojen prowadzonych przez Francję, przez Ludwika XIV. Tą żywność całą miał kierować do do armii, a społeczeństwo zostawiać no po prostu ochłapy, jakieś zepsute jedzenie. Jaki ten Ludwik XIV był? Czy rzeczywiście tak go zapamiętano?
Znaczy, sam film znów tutaj w pewien sposób tworzy pewną narrację. Wizerunek króla przedstawiony jest w określony sposób, ale oczywiście też jakby za tym przedstawiono króla w ten sposób, dlatego że taki był zamysł reżysera, taki był zamysł scenariusza, o to chodziło.
Tak, mamy złego i dobrego brata.
Tak, dokładnie tak. Tutaj jakby mamy typowy taki archetyp postaci, czy to z literatury, czy to właśnie później też z kina znany, bardzo dobrze od wieków właściwie. Natomiast jeżeli chodzi o samego Ludwika XIV, to my wiemy, chociażby czy z pamiętników Saint-Simona, czy z różnych innych relacji z epoki, ludzi współczesnych jemu, że był to człowiek, który rzeczywiście był niezwykle dumny, który lubił komplementy i te pochlebstwa i że rzeczywiście jakby te czasy też zresztą takie były, że ta kokieteria dworska, różnego rodzaju stronnictwa, zabiegały o względy króla, w związku z czym, żeby w jakiś sposób się przypodobać królowi, no to wiadomo, trzeba było coś zrobić, no bo nie za bardzo tutaj kwestia była innego przypodobania się królowi niż właśnie poprzez dwór, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju właśnie balach, w różnego rodzaju uroczystościach, w tym codziennym życiu na dworze. Najpierw w Paryżu oczywiście, a potem w Wersalu, bo król oczywiście w Wersalu od początku nie urzędował, no bo ten Wersal się dopiero budował. Natomiast wiemy, że z natury samej był to człowiek bardzo nieśmiały. Znaczy w sensie, kiedy jakby opadały te, powiedzmy, przysłowiowe zasłony teatru, jakim był dwór, czyli kiedy król pokazywał się publicznie, to spośród tych osób najbliższych sobie był bardzo nieśmiały, podobny zresztą jak jego ojciec, podobny jak późniejsi właśnie Ludwikowie. Był człowiekiem, który o ironię nie lubił konfliktów, więc też raczej tak starał się otaczać takimi ludźmi, którzy też nie byli za bardzo konfliktowi, ale też którzy byli bardzo poufni. Chociaż oczywiście tak tych plotek się mnożyło mnóstwo i to właśnie wychodziły też te plotki spośród osób najbliższych jemu, no bo im bliżej króla się było, tym więcej się wiedziało. Ale to akurat nie trzeba było być blisko króla, żeby plotki wymyślać. Więc rzeczywiście był też człowiekiem, który miał dużą samokontrolę nad sobą, czyli w sensie jakby tą nieśmiałość przezwyciężał, pokazując się publicznie właśnie jako pełen powagi, jako pełen właśnie dumy z tego, kim jest i co zrobił. No i oczywiście to też jakby tak wiąże się chociażby z tym słynnym stwierdzeniem, które przypisywane jest królowi, że państwo to ja, czyli jakby chociaż... To jakby nie mamy historyczności co do tego, właśnie nie mamy żadnych źródeł historycznych takich typowych, potwierdzających to, że on to powiedział wówczas właśnie, przy okazji właśnie parlamentu, jednego z parlamentu, bo też mówił o tym, że czymś innym jest stan, czymś innym jest racja stanu, czymś innym jest państwo, a czymś innym jest on, więc to też jakby czasami się to gryzie. Natomiast jakby pokazywało to, tą postać króla, to uwielbienie i tą jego wielkość. Więc natomiast jeżeli chodzi o przełożenie czy pokazanie, jak rzeczywiście było w tamtych czasach, to z tego, co pamiętam, w filmie jest pokazany rok 1662.
Tak jest.
I chyba to jest ostatni rok, który jest pokazany. Później jakby wszystko toczy się ciągiem, ale nie wiem, czy to taki ciąg chyba nieprzerwany jest, czyli powiedzmy, że zawsze to był ten 62 rok. Aczkolwiek to też jest troszkę... Jest to pewne przekłamanie, dlatego że po pierwsze w roku 62 Francja wówczas nie prowadziła bodajże żadnej wojny, co jest też akurat znamienne, dlatego że przez tych 55 samodzielnych rządów Ludwika przez ponad 30 te wojny były. Więc ten 62 rok, z tego co kojarzę, nie był rokiem wojennym, no bo tych wojen rzeczywiście było sporo, chociażby wojna 30-letnia się kończyła, jak obejmował tron. Potem była wojna domowa, czyli fronda słynna. Potem mieliśmy wojnę dewolucyjną, wojnę holenderską, wojnę reunionów, no i pozostałe, tak, z Ligą Augsburską i tak dalej. Więc
właśnie ci Holendrzy się nam pojawiają w filmie, właśnie Holendrzy.
Tak, pojawiają się Holendrzy, dokładnie tak, więc to między innymi, znaczy to można o tym mówić, że to była wojna, że te konflikty cały czas, powiedzmy, się gdzieś tkwiły. Sama wojna właśnie francusko z koalicją hiszpańsko-austriacko-lotaryńską, to był czas późniejszy, bo to były lata 70. Więc to na pewno nie było, tutaj też mi się wydaje, że te ramy czasowe troszkę się tam zatarły, jeśli chodzi o scenariusz i te wydarzenia, ale to też może nawet nie jest istotne, który to był dokładnie rok. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, które przedstawione są właśnie o tym głodzie w Paryżu, o tych właśnie jabłkach, czy też owocach, produktach zgniłych, wydanych ludowi przez Ludwika, To owszem, we Francji występowały liczne epidemie, głody, pomór zwierząt i tak dalej. Natomiast taki większy był w latach dopiero 90. i później na początku wieku XVIII. I to rzeczywiście były bardzo potworne lata, dlatego że ta pierwsza rama czasowa to była niezwykle trudna pogoda. Nie było może surowej zimy, ale było dość chłodne lato, które było dość ulewne i dzięki temu właśnie przez to zniszczone zostały zbiory. Natomiast początek wieku XVIII, czyli te lata 1708-1709, to było już ogromne zimno, które szacuje się, że zabiło około 200 tysięcy osób, a drugie tyle zmarło poprzez właśnie głód i epidemie związane z tym pierwszym, powiedzmy. Więc natomiast lata 60. raczej były takie w miarę normalne. Nie można mówić o jakimś tam wyjątkowym głodzie, chociaż rzeczywiście te rekwizycje gdzieś tam były. Czy król kierował żywność do armii? Pewnie się zdarzało. Natomiast takich rekwizycji typowych, właśnie, że zabierano jedzenie chłopom, żeby na potrzeby armii, czy w jakiś sposób inny, to nie kojarzę, prawdę mówiąc, żeby takie wydarzenia miały miejsce. Natomiast rzeczywiście te lata późniejsze mogły się też gdzieś tam w scenariuszu pomieszać i mogło to jakby doprowadzić do tego, że się taką kalkę zrobiło. Natomiast fronda, czyli ta wojna domowa, o której też można byłoby wiele mówić, która się wytoczyła przez Francję, spowodowała, że rzeczywiście lud Paryża był niechętny, czy może niezbyt był ufny wobec monarchy, chociaż oczywiście Fronda to był młody król i rządy właściwie sprawował, nie spra rządów wówczas nie sprawował on. Natomiast jakby na jego poczet te wady poszły i rzeczywiście jakby ten Paryż nie był zbyt ufny. Zresztą król też się o Paryżu wypowiadał dość niepochlebnie. Stronił od Paryża jak tylko mógł. Rezydował w Luwrze, rezydował później właśnie w Wersalu, żeby od tego Paryża uciec, bo wiedział, że Paryż jest takim właśnie zakątkiem pewnych właśnie buntów, gdzie ludzie właśnie występują, gdzie ludzie protestują. I dlatego wolał się od tego Paryża później dystansować. Natomiast no, spowodowało też to, że obejmował tron, który był dość mocno zadłużony. Reformy, które przeprowadził na początku swoich rządów wraz ze swoimi wybitnymi doradcami, sprawiły, że państwo rzeczywiście troszkę się wzbogaciło, no bo te pieniądze były potrzebne chociażby na kolejne wojny, ale też na Wersal. Wypłacał pensje urzędnikom czy różnego rodzaju właśnie. Wypłacane były kwoty na kilka lat do przodu, tak? W związku z czym ten skarb musiał opustoszeć, a przychody z wojen były dość niewielkie. No i oczywiście tym podatkiem obciążono, tak dzisiaj powiedzielibyśmy, stan trzeci, tak? Czyli im ktoś miał gorzej, tym jeszcze miał gorzej. W związku z czym te podatki właśnie pogłówne, podatki właśnie różnego rodzaju dotacje też na kościół przecież szły, żeby ten dług w jakiś sposób zakopać, można powiedzieć, czy przysypać, żeby był jak najmniejszy. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że ten dług był, więc ta niechęć do króla rzeczywiście mogła gdzieś być i mogła się gdzieś tlić cały czas.
Mamy ostatnie 2 minutki, to podsumujmy na sam koniec. Człowiek w żelaznej masce kontra fakty historyczne. Jak pan to ocenia, ten film w ogóle?
Znaczy, ja sam film lubię, bo to jest też film, który oglądałem, pamiętam, jeszcze jako młody chłopiec, więc
A tak
jakby
samo
sam
ja
film
też.
lubię.
I też go bardzo lubię.
Tak, więc to jest film, do którego mam ogromny sentyment. Zresztą obsada aktorska jest fenomenalna
Zgadzam się.
i to jest chyba najmocniejsza cecha tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz i jeżeli chodzi właśnie o samo przedstawienie tych wydarzeń, no to jest takie bardzo luźne, powiedziałbym, właśnie podejście do tematu. Aczkolwiek, tak jak my, no podjęcie tematu człowieka w żelaznej masce musi być trudnym, dlatego że no my na 100% do tej pory nie wiemy, kim ten człowiek rzeczywiście był. W związku z tym, jakby jedna z hipotez sugeruje, że mógł to być brat króla, no i tam jest to przedstawione. Natomiast czy aż tak by to wyglądało teatralnie i tak fikcyjnie jak tam, że nikt się nie zorientował, że rzeczywiście jakby król się zmienił i potem w zakończeniu słyszymy o tym, że był to najwybitniejszy monarcha, a początek wcale nie wskazywał na to, że to miałby
Dokładnie.
być najwybitniejszy monarcha. Zresztą też właśnie, że ci jezuici tam byli wplecieni gdzieś z jakiegoś powodu, znaczy to też być może jest jakaś znowu kolejna kalka, no bo zakon jezuitów koniec końców został skasowany niedługo, powiedzmy później, za różnego rodzaju właśnie, można powiedzieć, no, działalność pozakościelną, tak, więc jezuici jakby też padli ofiarą własnych działań. Więc być może też gdzieś ci jezuici tam są jeszcze wplecieni, chociaż rzeczywiście rolę odgrywali bardzo dużą w tamtych czasach, że tam spowiednicy króla Ludwika to byli jezuici, z najsłynniejszym z nich, czyli słynnym ojcem Lachaise, czyli Père Lachaise, czyli człowiekiem, który założył, czy od imienia którego mamy najsłynniejszy cmentarz w Paryżu. Jeden z najsłynniejszych pewnie cmentarzy na świecie. Więc jeśli chodzi o samą wartość taką historyczną tego filmu, no to tutaj bardzo trzeba ostrożnie go oglądać i mieć jakąś wiedzę taką podstawową. Chyba że podchodzimy do tego jako do widowiska, to wtedy rzeczywiście można sobie usiąść, rozsiąść się wygodnie i rozkoszować się tym obrazem. Chociaż rzeczywiście scenariusz jest według mnie momentami dość płytki, pewne rzeczy czasami nie mają takiego większego sensu. Natomiast tak sam koniec, czyli właśnie powiedzenie o tym, że D'Artagnan jest ojcem właśnie obu braci królewskich, jest rzeczywiście czymś, co może w taki iście hollywoodzki sposób zamknąć pewną klamrę w tym filmie i oglądającemu pokazać, że i takie cudowne rzeczy i takie dziwne rzeczy mogły się wydarzyć gdzieś kiedyś na kartach historii.
Moim i Państwa gościem był Kamil Szatkowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie Panie Redaktorze, dziękuję serdecznie Państwu. No i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
A to oczywiście. Do usłyszenia.